Radio Kaszebę.
W Gdańsku słychać nas na 92,3 oraz 106,1 FM. Słuchaj nas również online na radiokaszebe.pl. Radio Kaszebę.
Szymon Gajda, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, opowie nam o tym, dlaczego oszczędzanie energii jest ważne oraz czy odnawialne źródła energii zapewnią nam bezpieczeństwo energetyczne. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Dzień dobry. Panie prezesie, na początek pytanie, bo my pytamy naszych słuchaczy od rana, co by zrobili, gdyby wygrali?
Milion złotych.
Milion. Tak po prostu.
Szymon Gajda. No, milion złotych. Milion.
I co?
Robi.
Spłaciłbym kredyt.
No to dobra, no, dobra, no tam kredyt, no ale co poza
on
tym?
Na połowę by poszło mniej więcej.
Już wiemy, jaki kredyt ma.
Mniej więcej.
Nie, no dobra, a druga połowa?
Pojechałbym na długie wakacje.
Ale wróciłby pan?
Oczywiście, że tak. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.
A myślałem, że w pracy.
Ale oszczędzić można, żeby na te wakacje pojechać. Dlaczego oszczędzanie energii jest takie ważne?
No cóż, przede wszystkim musimy sobie uświadomić to, że każdy kilojoul zaoszczędzonej energii jest wart dwa razy tyle, co kilojoul wyprodukowany na przykład z odnawialnych źródeł energii. Wart dla środowiska, bo każdy kilojoul energii, produkcja każdego kilojoula energii niesie ze sobą jakieś konsekwencje dla środowiska, jakieś koszty, które musimy ponosić. No i oczywiście druga rzecz, co są koszty dla naszego portfela. Więc im więcej energii zaoszczędzimy, tym dwa razy lepiej dla nas i dla środowiska, z którego korzystamy, i dla naszego portfela, które jest naszym portfelem.
To co, że w tym portfelu będzie więcej na koniec miesiąca?
Tak jest, zdecydowanie będzie więcej, bo no niestety rachunki za energię cieplną, za prąd, to jest dość istotny element naszego budżetu domowego. Coraz bardziej odczuwamy potrzebę oszczędzania, coraz bardziej odczuwamy no niestety obciążenia z tym związane. A ma to głównie związek ze zmianami, które zostały zaprojektowane w naszej Unii Europejskiej, która konsekwentnie dąży do tego, żeby ograniczać emisję gazów cieplarnianych.
Ale to dobrze czy źle?
I dobrze, i źle. Dlatego, że niestety ten proces został zaprojektowany w sposób, który nas zaczyna nam doskwierać. On jest bardzo szybki. Nie uwzględnia niestety szeregu zmian, które toczą się na świecie. Kryzysu energetycznego wywołanego wojną z Rosją. Niestety wiszącego na włosku kolejnego kryzysu geopolitycznego, który za chwilę odpali się na Bliskim Wschodzie. To wszystko będzie miało wpływ na ceny energii w naszym kraju, bo gaz, bo ropa to są surowce, które importujemy. Importujemy również węgiel, bo niestety pozbyliśmy się naszego górnictwa bardzo konsekwentnie za czasów rządów PO-PSL. No i to jest dzisiaj, te skutki tego odczuwamy dzisiaj i będziemy odczuwać nadal.
Panie prezesie, łyk kawy, bo wiem, że potrzeba. Co to jest bezpieczeństwo energetyczne? Jak to można, że tak powiem, w skrócie tak wszystko to związać?
Kiedyś uważano, że bezpieczeństwo energetyczne to samowystarczalność systemu energetycznego. Dzisiaj krajowego systemu energetycznego. Dzisiaj już tak nie jest, bo jesteśmy powiązani tak zwanymi interkonektorami z różnymi krajami Unii Europejskiej.
Co to oznacza interkonektami?
To są takie połączenia międzypaństwowe. Mamy na przykład tutaj na północy Swepol Link, czyli połączenie ze Szwecją kablem podmorskim. Mamy potężne interkonektory z Niemcami. Mamy również na północy, bo mówimy o naszym regionie, Litpol Link, czyli połączenie Polska-Litwa, w zasadzie Polska-Pribałtyka, można powiedzieć, bo to nie tylko Litwa, ale też Litwa-Estonia. I przez to tak na dobrą sprawę Polska, która swego czasu była swoistą wyspą energetyczną, bo tych połączeń nie było, albo było ich bardzo mało, stała się częścią takiego systemu energetycznego, który jest dużo, dużo szerszy, to jest system regionalny. Więc wszystko, co się dzieje w tym systemie regionalnym, ma na nas wpływ. Przykładowo, w zeszłym roku RFN postanowiło konsekwentnie odstawić trzy bloki jądrowe, trzy ostatnie, bo tej energetyki jądrowej w miksie energetycznym RFN było dużo więcej swego czasu. Trzy ostatnie zostały odstawione. No i co to spowodowało? Na przykład w godzinach 6:19 RFN ma potężny deficyt energetyczny. Musi go pokryć. To jest około 30% deficytu energetycznego, który musi pokryć. 6:19, dlatego że to jest ta produkcja z odnawialnych źródeł tak naprawdę siada całkowicie. Prawie, że całkowicie. Więc muszą system zbilansować. I oczywiście sporą część bilansują z węgla, głównie brunatnego, którego mają bardzo dużo i coraz więcej, bo inwestują w tej chwili w kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego. Tak właśnie się dekarbonizuje nasz sąsiad. Ale oprócz tego mają ten deficyt, który muszą pokryć po prostu importem. Między innymi importem właśnie z Polski. Więc w gruncie rzeczy energia elektryczna, którą produkujemy w Polsce, nie jest tylko i wyłącznie u nas zużywana, ona trafia dalej. Stąd tak na dobrą sprawę dzisiaj bezpieczeństwo energetyczne musimy rozpatrywać nie w kontekście krajowym, ale w kontekście regionalnym tak naprawdę. No i o co chodzi głównie? Definicja w ustawie o prawo energetyczne jest dość oczywista. To są bezpieczne, to są dostawy energii po rozsądnej cenie również. Także nie tylko pewność dostawy ma znaczenie, ale również cena tej energii. No i tu niestety musimy coraz bardziej oglądać się za siebie, bo sprawa nie jest prosta i myślę, że to bezpieczeństwo energetyczne będzie tematem odmienianym przez przypadki w najbliższym czasie.
No dobrze, ale pan mówi tak, my wyprodukujemy troszkę tej energii i ją co sprzedajemy na zachód, tak? Nam zabraknie, to my kupujemy od zachodu albo od Litwy, bo takie mamy połączenia.
Teoretycznie tak, tylko musimy spojrzeć na to, tak, cały czas ta wymiana transgraniczna cały czas ma miejsce. Możemy sobie wejść na stronę PSE i zobaczyć, jakie są przepływy między naszymi krajami. Natomiast no niestety może się zdarzyć tak, że w pewnym momencie będzie na przykład suche lato w Skandynawii, które spowoduje niższą generację ze źródeł odnawialnych, tych wodnych, bo Skandynawia głównie wodą stoi. Będziemy mieli kłopot, będzie to godzina 19 wieczorem w Niemczech, będziemy mieli tak zwaną na przykład Dunkelflaute, czyli jest ciemno i nie wieje. I to jest moment bardzo niebezpieczny dla naszego systemu. Całe szczęście PSE wdrożyło tak zwany DSR, czyli system oszczędzania energii planowany. On się cały czas rozwija. Można na przykład sprzedawać negawaty. To jest deklaracja, że nie zużyję energii elektrycznej, czyli będzie można mnie wyłączyć. To jest bardzo dobry mechanizm. On tak naprawdę jest dużo lepszy niż na przykład wprowadzanie stopni zasilania, czy też lokalne odcięcia, tak zwane brownouty, które też można stosować, żeby krajowy system energetyczny bronić. No ale to nie jest łatwe.
Mówił pan przed chwilą o odnawialnych źródłach energii. Ja chciałam zapytać, czy one mogą nam zapewnić bezpieczeństwo energetyczne?
No niestety nie, chyba że wdrożymy bardzo ambitny plan magazynowania. Słyszałem ostatnio, że jest projekt budowy magazynu jednogigowego magazynu energii, litowo-jonowego.
To jest dużo czy mało?
To jest bardzo dużo. Jak na magazyn litowo-jonowy to jest bardzo dużo. Można powiedzieć, to jest gigantyczny magazyn. Natomiast z takimi magazynami też sprawa nie jest prosta, bo to nie tylko jest kwestia tego, że trzeba te ogniwa wyprodukować. Na przykład produkcja ogniw tego typu wymaga kobaltu. 2/3 kobaltu jest wydobywane w Demokratycznej Republice Kongo z udziałem dzieci. Więc ma to gdzieś tam swoje też konsekwencje społeczne. Ale jest coś jeszcze istotniejszego. Otóż wyraźnie widzimy, że są problemy przy takiej masie baterii litowo-jonowych z zarządzaniem pożarem. Statek holenderski, który palił się z samochodami elektrycznymi, niestety pokazał, że to jest spory problem. I teraz najprostszym rozwiązaniem jest odcięcie dopływu powietrza. No więc konstrukcja tego typu magazynu, ja zakładam, że on będzie bezpieczny dla mieszkańców, wymaga tak naprawdę systemów odcięcia dostępu powietrza. Nie wiem, zalania wodą całkowitego, czy też za odcięcia dostępu w jakiś inny sposób, uszczelnienia tego miejsca, gdzie doszło do pożaru. To nie jest proste, to trzeba pewnie konstrukcyjnie dobrze zaprojektować, a tego typu konstrukcja po prostu będzie bardzo, bardzo droga, bo widzimy, jak wygląda budowa elektrowni jądrowej. Dlaczego elektrownia jądrowa jest taka droga w konstrukcji? Dlatego właśnie, że ma bardzo mocno, bardzo wyspecjalizowane systemy bezpieczeństwa. Dość skomplikowane. Na przykład wielką kopułę żelbetową, która jest nad reaktorem jądrowym. To jest koszt.
Panie prezesie, bo z zaciekawieniem słucham o tym bezpieczeństwie energetycznym, ale nasuwa się pytanie, jakie są tak naprawdę warunki rozwoju tych odnawialnych źródeł energii, bo to wszystko pięknie, ładnie w słowa jest ubrane, ale no właśnie, ten rozwój, z czym to jeść?
No, tak naprawdę dzisiaj słyszymy głosy, że wystarczy zainwestować w sieci elektroenergetyczne i będziemy mogli przyłączać więcej odnawialnych źródeł. Ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że niestety dużym problemem jest przede wszystkim planowanie przestrzenne. I tu nie chodzi tylko i wyłącznie o ustawę odległościową, bo wiemy, że ustawa 10H tak zwana, która ograniczyła możliwość instalowania wiatraków na lądzie, stanowi administracyjne ograniczenie w rozwoju, ale musimy sobie uzmysłowić, że tych wiatraków do sieci zbyt wiele nie przyłączymy, jeżeli nie zapewnimy rozpływów energetycznych tak zwanych. Czyli ta energia, która jest produkowana z odnawialnych źródeł, musi zostać zużyta. I też musimy mieć świadomość tego, że im bliżej źródła produkcji energia jest zużywana, tym lepiej. Bo każdy transport energii, również ten sieciowy, oznacza straty, tak zwane straty sieciowe. No oczywiście różne dla różnych typów sieci. Najmniej strat generuje sieć stałoprądowa HVDC na przykład, która jest bardzo efektywna pod tym względem, ale też bardzo droga w budowie. Takie plany są. Ma powstać wielka energostrata z północy na południe, głównie z uwagi na to, że to u nas planowane są wiatraki morskie, to u nas planowana jest budowa elektrowni jądrowej. Natomiast to są plany i musimy sobie uzmysłowić również, że to są potężne koszty. Planowanie przestrzenne, czyli tak naprawdę umiejscawianie źródeł energii w pobliżu miejsca zużycia, no, wymaga moim zdaniem przemodelowania w ogóle całego systemu planowania przestrzennego. I to nie jest łatwe. Jeżeli będziemy chcieli zwiększyć udział OZE w całym miksie energetycznym krajowego systemu, to uważam, że to jest pierwsza sprawa, którą powinniśmy się zająć.
Panie prezesie, jakie są zagrożenia energetyczne?
No, przede wszystkim o jednym już powiedziałem. Zagrożeniem jest brak zbilansowania sieci i doprowadzenie do sytuacji, po pierwsze, w której zostaną wprowadzone stopnie zasilania. To już będzie bardzo zły sygnał, przede wszystkim dla inwestorów, którzy chcieliby tutaj rozbudować swoje fabryki, zwłaszcza te energochłonne. A po drugie, no oczywiście lokalne wyłączenia, a największym zagrożeniem jest tak zwany blackout, czyli całkowite odcięcie zasilania. No i to oczywiście, mimo że mamy, tak jak powiedziałem, szereg różnych mechanizmów bezpieczeństwa, to nie jest tak oczywiste, nie ma tutaj automatyzmu, że nie zbilansujemy sieci i natychmiast dojdzie do blackoutu, to w ten sposób nie możemy myśleć, ale ryzyko jakiejkolwiek awarii w sytuacji, kiedy system jest niezbilansowany, to jest potężne ryzyko dla całego kraju.
Panie prezesie, na koniec już naszej rozmowy, w jaki sposób, najlepiej taki domowy, jak tą energię zaoszczędzić? Wiemy, wyłączać ładowarki z prądu, wyłączać telewizor, wszelkiego rodzaju urządzenia, które w nocy pobierają tą energię, nawet jeżeli to są takie koszta.
Zgadza się. Każdy grosz powinniśmy wydatkowany na energię obejrzeć dwa razy. To, co pan powiedział, to jest dobry pomysł. Musimy pamiętać, że są sprzęty, których się nie da wyłączyć, na przykład lodówka. No i one zawsze będą pobierały prąd. Natomiast jest szereg takich, które warto wyłączyć. Komputery, telewizory, światło pogasić. Żarówki też są energochłonne.
Ktoś przeliczył kiedyś 10 zł za to, że ładowarka będzie podłączona cały czas do sieci. Ale tak. 10%, 10 zł ja, 10 zł sąsiad, 10 zł kolejny
właśnie
sąsiad i tak dalej.
Właśnie.
To się z tego robi, no niezły już problem energetyczny.
Tak, zgadza się. Dlatego warto dbać o każdą złotówkę i też warto dbać o energię cieplną, bo pamiętajmy, że dzisiaj używamy bardzo często pomp ciepła, one też są napędzane prądem, więc im więcej energii cieplnej zaoszczędzimy, im więcej mostków termicznych zlikwidujemy, tym lepiej. Musimy zamykać okna wtedy, kiedy mamy otwarte grzejniki, musimy docieplać nasze strychy, nasze poddasza, korzystać z programu Czyste Powietrze, jeżeli jeszcze nie skorzystaliśmy na termomodernizację i wymianę stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej, docieplenia ścian. To wszystko jest w zasięgu ręki i wszystko możemy jeszcze zrobić przed zimą.
A więcej na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. To ja jeszcze chciałem zapytać właśnie o te ocieplenia, o te oszczędzanie energii. Czy my już nauczyliśmy się oszczędzać? Tak w 100%, czy jeszcze nam gdzieś tej edukacji trochę brakuje?
Myślę, że jeszcze więcej przed nami niż za nami. Jest lepiej. Ale faktycznie, no niedawno miałem okazję spotkać się z mieszkańcami gminy Czarne. Rozmawialiśmy o programie Ciepłe Mieszkanie. Jeden z moich rozmówców zwrócił uwagę na to, że oni mają jeszcze dziury w swoim bloku. Muszą je najpierw uszczelnić, a potem będą myśleli o wymianie źródeł ciepła. To jest problem, który dotyczy wielu takich miejscowości jak Czarne. I uważam, że to jest problem, którym będziemy musieli się zająć w najbliższej przyszłości.
Szymon Gajda, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, był naszym i Państwa gościem. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję Państwu.